Raz, dwa, trzy. Tu test nadawania na YouTubie audycji z prawej strony mapy. Przed wami Jacek. Powiedzcie mnie, czy mnie słychać na YouTubie, na streamie. Przepraszam wszystkich, którzy przyszli na stream, myśląc, że ja nadaję. Ja tylko sprawdzam, czy nocne radio jest właśnie nadaje. Ach, pojawiam się jako luźne gadki, widzę, i jestem jako live now. To błąd, niestety, ale to tylko test przed jutrzejszą audycją z prawej strony mapy. Jutro o 21 w sobotę będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. O tym, jak wolny rynek pomógł niektórym serwisom w kosmosie zakwitnąć i jak spowodował, że cofnęliśmy się, a brak tego wolnego rynku spowodował, że cofnęliśmy się w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Ale to będzie jutro. Na razie audycja z zupełnie luźnej strony mapy, po to, żeby potestować nadawanie, moje nadawanie na streamie nocnego radia, streamie YouTube'owym. Dziękuję za ostatnie komentarze pod audycją z prawej strony mapy na nocnym radiu. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będziemy z Bajtem kontynuować nadawanie jeszcze długo, długo. No dzisiaj jestem sam, bez Bajta. Słuchajcie, moja audycja będzie często o tym, jak i dlaczego komuna i socjalizm zniszczyły wiele rzeczy na tym pięknym świecie. Zniszczyły, no nie tylko Polskę, ale wiele miejsc, wiele wspaniałych inicjatyw i wiele planów. Jutro audycja o tym, jak komuna, bo nawet komunistyczne rozwiązania zabrały nam rozwój w kosmosie, tak kilkadziesiąt lat moim zdaniem. I muszę wam powiedzieć, że komuna to jest jedna z przyczyn, dla których ja też miałem dużo problemów w życiu. Nie wiem, czy mogę o tym gadać, albo czy chcecie o tym słuchać, ale może o tym powiem. W latach 80., jeżeli przenieślibyście się na nasze polskie drogi, to i rozejrzelibyście się dookoła, to 10% samochodów, jakie jeździły po Polsce, to były maluchy. Okazało się, że w Polsce maluch to był podstawowy środek transportu. Tuż za zachodnią granicą były Trabanty i Wartburgi, a jeszcze dalej na zachód, no właśnie, jeszcze dalej na zachód była normalność. Jeszcze dalej na zachodzie ludzie jeździli kadetami, Volkswagenami, albo Mercedesami czy BMW-kami. A w Polsce, słuchajcie, pytacie na czacie, kto to mówi. To mówi Jacek z Australii. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, to będą bardzo krótka audycja z luźnej strony mapy. Po to, żeby sprawdzić, czy nadawanie na YouTubie działa u mnie, ale chyba działa. Ojej, nie ma mnie na streamie. Nie ma mnie na streamie radiowym. Zaraz będę i na streamie radiowym. I już jestem na streamie radiowym. Nagrywanie włączone. Słuchajcie, chciałem popowiedzieć o historii, która, no właśnie, która zmieniła moje życie bardzo mocno i która spowodowała, że zastanawiałem się często, dlaczego Polska wygląda tak, jak wygląda, szczególnie porównując ją z Zachodem, albo nawet z dalekim południowym wschodem, jak Australia. Tu kolega koreański czy kolega japoński pyta się, czy socjalizm niszczył kraje nordyckie, a do tego może za chwilę wrócę. A tak, widzę, że moją nazwę audycji nie zmieniłem. Przyznam wam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak to się robi, ale trudno, niech będą luźne gadki. Podtrzymam się pod krawca, nadzieję, że mnie z tego nie wypierdzieli pan kapitan z nocnego radia. Chociaż po ostatniej audycji chyba trochę jest wkurzony. Słuchajcie, co się stało w tych latach 80. Tak jak mówiłem, większość samochodów w Polsce to był złom. To był albo jakiś Polonez, Poldek, albo to był duży Fiat, albo to był nasz maluszek, albo nawet Syrena. Pamiętam jeszcze w latach 90., na początku lat 90., koło mojego domu był warsztat, gdzie ludzie przyjeżdżali klepać te złomy, bo na nic innego nas nie było stać. Mój tata był znanym pasjonatem samochodów. Chwalił się, że w życiu rozwalił chyba z pięć maluchów i kilka motorowerów i tak dalej. I miał też swojego malucha. Był na tyle. Cześć, Konrad, witam Konrada serdecznie. Inka się pyta na czacie, czy znałem youtuberkę Hanię z Australii. Widziałem kilka filmików, ale szczerze mówiąc, jakoś mi nie przypadły do gustu. Słuchajcie, nie zmieniłem nazwy audycji, przepraszam was za to. Co czym to ja mówiłem? No właśnie, te nasze auta. I miał swojego wspaniałego, czerwonego, czerwono-pomarańczowego malucha, ten mój tata w latach 80. Marzył o innym samochodzie. Wtedy w salonach jakichś takich pierwszych, jakie się pojawiły w Polsce, pojawiały się pierwsze normalne samochody. Czy to z zachodu, z Niemiec, czy to z Japonii. W Japonii wtedy już była Honda Civic, były Toyoty, przepiękne jak sen, jak to śpiewał, a w Polsce wciąż był syf. Syf był nie dlatego, że byliśmy mniej zorganizowani, czy mniej skłonni do organizacji, a może głupsi od Niemców, czy od Francuzów, albo Brytoli, tylko dlatego, że panował u nas najgłupszy system, jaki mógł być. Czyli socjalizm, realny socjalizm, tak naprawdę coś, co szło w kierunku komunizmu. I Maluch, słuchajcie, to był wytwór lat jeszcze początku, przełomu lat 60. 70. kwiatowski. To był samochód, który nie miał prawa istnieć i na Zachodzie się specjalnie nigdy nie przyjął. Włosi uważali go za pomyłkę, silnik z tyłu, rozwiązanie, które nie miało przyszłości, a w Polsce było tego mnóstwo. W 89 roku w lipcu mój tata jako 26-latek zabrał mnie i moją rodzinę na wycieczkę tym maluchem po Pomorzu Zachodnim. Ja sam jestem z Pomorza Zachodniego, co kilka razy już podkreślałem. Piękne tereny, chociaż słabe drogi. Dużo zakrętów, dużo drzew przy drodze. I przy prędkości jakieś może 60 na godzinę nasz maluch uderzył w drzewo. W normalnym samochodzie, w dowolnym samochodzie dzisiejszego czasu nic by się nikomu nie stało. Ludzie by wyszli, otrzepali się i poszli do domu, ewentualnie zawołali lawetę. Maluch to było auto, które było zagrożeniem dla życia już od 30 km na godzinę w górę. Nawiasem mówiąc, w latach 70. dorwałem kiedyś jakąś taką ulotkę o maluchu, gdzie chwalili się, że bardzo duże wodzą wagę przywiązano do bezpieczeństwa. Symbolem tego bezpieczeństwa było między innymi to, że lusterko wsteczne odpada przy większym uderzeniu. No i jest wzmocniony tunel środkowy, bo ma taki specyficzny kształt. No niestety, niestety to nie był tak naprawdę bezpieczny samochód. I w lipcu 89 moja rodzina rozpadła się na pół, a mój tata przestał istnieć właśnie dlatego, że mieliśmy w Polsce maluchy, a nie Ople czy coś takiego. Czekajcie, gdy ktoś dzwoni na Skype'a. No tak, technikalia jeszcze nie są moją mocną stroną. Ale cóż, trudno. Zenon, widzę, dzwoni do mnie. Zenon, dzwoni na nocne radio. Jestem na nocnym radiu, nie dzwoni do mnie prywatnie. Jestem na nocnym radiu, jeżeli ktoś chce pogadać, to jest nocne radio. Ja tak wszedłem, żeby sprawdzić, czy się nadaje na luźne gadki. Także audycja bez przygotowania jak nigdy z luźnej strony mapy. To właśnie, wracając do tematu samochodów i socjalizmu. W Polsce mieliśmy. O, czekajcie, za mną dzwonię, spróbujecie odebrać za mną. Halo, halo, jak się słyszymy, Zanon? Cześć. Ja cię nie słyszę, niestety.
I ten.
Lubię to, żebym cię zaczął
I
słyszeć.
mnie
Poczekaj
słychać.
chwilę. Halo? Zanon, chyba musisz.
Czekaj, czekaj.
Trzeba wyłączyć radio, tak? No, tutaj kolega japoński pokazuje, że w
A,
Australii
słyszysz mnie
pierwsza.
tak?
Ja cię słyszę świetnie.
No, słyszysz mnie. Dobra, słuchaj. Teraz pytanie, jak słychać na tym, na streamie.
Napiszcie,
I
czy
chyba ty
zasłuchajcie
masz
ten
słabe
tekst.
połączenie sieciowe.
A bardzo możliwe, w Australii można mieć słabe
No.
połączenie sieciowe. Napiszcie proszę na streamie, czy słychać Zenona źle. Słuchaj, jest.
No, i ten.
Kunrad, przepraszam, Kunradzie,
Nie,
napisz
dramat
proszę, czy
ustawy.
słychać. Nie, ale jak pytam Kunrada, czy słychać Zenona, bo jest pierwszy na czacie na dole, dlatego go pytam.
Ty chyba nie wiesz, jaka
Napisz.
sesja wczoraj była.
Właśnie, szczerze mówiąc, wiem. Słuchałem wczoraj. No, cześć, ja
No i
tam
dobrze,
tam.
zostawmy to jakoś. Nie rozumiem, to jakoś tam ugadajmy to. Ja nie chcę, kurde, mimo że to mi się normalnie zawęziło widzenie i piana mi się z pyska toczyła, ale to już pominę. To już się tam pisemnie wyznaczy. Powiedz mi, bo masz mieć o kosmosie taką ładną audycję, a ja teraz dokładnie w tym momencie oglądałem o przyszłości właśnie futurologiczny podcast, powiedzmy, czy coś tam, wideokast. I coś ma być kapitalizm w kosmosie, tak?
Tak, raczej wolny rynek, szczerze mówiąc. Wolny rynek w kosmosie.
Aha. O, słabo coś ci zasięg się kasztani. Powiedz mi, w jakim ujęciu czasowym?
Wiesz co, chcę mówić o tym od początku. Od początku, czyli tak naprawdę od II wojny światowej aż do teraz. Bo chcę postawić taką hipotezę badawczą.
A, czyli bez futurologii.
Bez futurologii, chociaż
Bez futurologii.
trochę tak, trochę z futurologią, z tym, co będzie dalej. Nie, nie, pod koniec audycji na pewno będziemy mówić o tym, co będzie dalej. I no, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo będzie też o tym, o wolnym rynku. Czy, krótko mówiąc, czy w kosmosie powinniśmy mieć wolny rynek? I czy mieliśmy jak dotąd wolny rynek? I czy jest szansa, żeby był wolny rynek? A może powinien być komunizm? Jak myślicie? Także, tak, a przede wszystkim chcę powiedzieć,
Powiem
dlaczego.
tak.
No, no.
To już na audycję może zostawmy, ale tak w wielkim skrócie. Boję się, że w takim finalnym rozrachunku, jeżeli pomyślimy o możliwościach technicznych, to wolny rynek, taki jak akapowy, jest mniej wykonalny niż komunizm. Obawiam się.
Okej. No spoko. Być może. Być może. Ja szczerze
No.
mówiąc, nie wiem.
Tak, ten, w ten sposób. Nie. Niestety. Łatwiej jest coś chwycić za mordę, niż mieć nadzieję, że wszyscy będą grali według zasad. Z tego to wynika.
No tak, tylko że w wolnym rynku nikt nie musi grać według zasad, jeżeli tylko trzymasz duży kij, trzymasz za sobą z tyłu. Tak mi się wydaje,
I
bo.
tu jest problem, widzisz, Jacek. Wolny rynek nieuchronnie, zresztą jak komunizm, się degeneruje w jakiś sposób i degeneruje się do korporacjonizmu albo czegoś, co niektórzy nazywają komunizmem, nie? I to jest ten problem. Dalej, tak sobie myślę, nie? Dlaczego ta kontestacja cały czas tak propsuje ten wolny rynek? Jakiś robię profil psychologiczny tych ludzi i zauważam, że to są ludzie zawsze jakoś, raz się im udaje, raz się im nie udaje, to są ludzie nietuzinkowi, tak? Ty jesteś człowiekiem, no, niemałego formatu, więc możesz się czuć pewnie w takim świecie, w którym trzeba dać swoją wartość i tak dalej i tym podobne. Więc nie dziwię się, że taki świat ci nie przeraża, ale większość ludzi szarych przeraża.
Tak, ale to jest tylko kwestia tego, co im się wydaje, że byłoby lepsze, a nie to, co byłoby dla nich lepsze. Krótko mówiąc, i rzeczywiście większość, może nie większość, nie chcę tutaj uchodzić za człowieka wielkiego formatu albo mówić za wszystkich, ale rzeczywiście większość ludzi, których spotkałem, marzy im się przede wszystkim bezpieczeństwo. Tylko że oni myślą, że bezpieczeństwo zapewni im socjalizm, a de facto im tego bezpieczeństwa nie zapewnia, moim zdaniem. Także to jest kwestia uczucia według. Czy wyobrażenia według realizmu. Tak to wygląda. No a poza tym wolny rynek jest o wiele bardziej.
Tutaj też jest, wiesz, kwestia tego, co argument ci dam taki, przepraszam, bo słyszę cię z opóźnieniem. Argument jest taki, który dał Błażej, że za poprawę bytu ludzi w XX wieku, w świecie zachodnim, okcydentalnym i kapitalistycznym odpowiada to, że nad nimi wisiało widmo tego komunizmu, nie? I dlatego ci kapitaliści musieli trochę popuścić. Moim zdaniem to jest dość dobry argument.
To tak, słyszałem ten argument. I on jest niezły, tylko że moim zdaniem to on jest jednak on jest chybiony. Ja to widziałem w Skandynawii, dlatego że Skandynawia, moim zdaniem, z tego co ja obserwowałem, degeneruje się po prostu przez to, że mają za dużo socjalizmu, a tak naprawdę to mają za dużo ludzi, którzy w niego uwierzyli. I zbyt wielu ludzi myśli kolektywnie. A czy ludziom się poprawiło? Szczerze mówiąc, oglądałem statystyki, na przykład jak żyło się ludziom w Stanach Zjednoczonych w latach 20. mniej więcej, czy w latach 30., kiedy panował o wiele większy wolny rynek w Stanach, czy tu w Australii, i żyło im się moim zdaniem lepiej niż teraz. Także to jest chyba to, że
Ale teraz
nagle.
pojawia się podstawowe pytanie, czy to, co jest obecnie, czy tam było nawet 30-50 lat temu, to jest celowo i planowo wprowadzany socjalizm, czy jest to forma degeneracji kapitalizmu, który po prostu stworzył wielkie korporacje, a te wielkie korporacje optują za tym, żeby prawo było trudne, skomplikowane, było dużo urzędów, żeby były, kurde, ubezpieczenia, które są inwigilacyjne i one powodują różne takie wypaczenia. To jest to pytanie. Czy aby to zło, które jest teraz w Stanach, socjalistyczne, jakbyś to powiedział, przypuszczam, nie wynika właśnie z samego tego faktu, że tam był ten wolny rynek, nie? Bo pojawiają się duzi gracze i ci gracze zmieniają zasady po to, żeby ustawić swoją stabilność, żeby małym graczom utrudnić grę. Bo no, jak
tak,
wygląda
ale
papierologia?
Zgadza się, ale pytanie, czy to wolny rynek stworzył te wielkie korporacje, czy to politycy stworzyli te wielkie korporacje? Czymś, co
w dalszym ciągu u polityków, także w wolnym rynku. Tu jest ten problem.
No tak, zgadza się, ale to wynika z tego, że trzeba ludziom edukować i ludzi edukować moim zdaniem i trzeba tłumaczyć im, że jeżeli ktoś wam obieca, że wam da 500+, 1000+, pierdyliard plus, to da wam z waszej własnej kieszeni i nie głosujcie na niego z tego powodu. Moim zdaniem to jest błąd w edukacji ludzi. A to, że mamy...
Ale troszeczkę mówisz tak jak z tym komunizmem, nie? Że to też tam jest błąd w edukacji ludzi, gdyby nie tam jakieś rzeczy, to ten, to wtedy by się fajnie żyło w socjalistycznym społeczeństwie, etc., etc.
Nie, bo to jest kwestia, jest jednak różnica pomiędzy tym, żeby kogoś edukować, a zmienić jego naturę. To są jednak zupełnie inne rzeczy. To, żeby...
W tym ciągu wchodzimy w to, że problemem jest czynnik ludzki, nie? I też jest pytanie...
Nie. Dlatego, że jeżeli przychodzi, no to jest to, co Korwin mówi. Czy na ile fajna jest taka, czy w jakim kierunku zawsze pójdzie taka totalna demokracja, każdy ma równy głos i każdy ma i tak dalej. Natomiast, przepraszam cię, ale muszę się odnieść, bo tu Mark na czacie mówi, że w jaki sposób Skandynawia się degeneruje. Słuchajcie, w latach 2009 ja pojechałem i moja żona pojechaliśmy do Danii, do pracy i po to, żeby się tam kształcić. I mnie to bardzo dziwiło, że Duńczycy nas zapraszali i w końcu zapytałem się, dlaczego jest tak, że bierzecie nas Polaków, a nie bierzecie swoich. I okazało się, że kilku profesorów mi to powiedziało zupełnie oddzielnie od siebie, tych duńskich, że stworzyliśmy sobie taki system, który oducza ludzi pracy. I oni się obawiają, ja to jako patrioci duńscy, że prawdopodobnie za kilka pokoleń w Danii już nikt nie będzie chciał pracować. Na szczęście ten socjal został w Danii mocno poluzowany ostatnio. Przez ostatnią, powiedzmy, dekadę i może oni jeszcze wyjdą nas na prostą. Ale większość studentów doktoranckich w Danii, których ja znałem, to byli albo Polacy, albo Rosjanie, a przede wszystkim Chińczycy, Hindusi. Duńczyków wcale nie była większość.
Problem jest z demografią. Im masz większy dobrobyt, nieważne z czego on pochodzi, tym mniej chętnie ludzie się rozmnażają.
Ale tu nie chodziło o to, że Duńczyków brakowało na ulicy, dlatego że jak się przeszło po prostszych pracach, to tam wciąż było dużo Duńczyków. Problem był taki, że Duńczykom się, ja im się wcale nie dziwię, moim zdaniem nie opłacało się kształcić. Dlatego tak jak mówiłem, zarobki mojej żony, która była lekarzem w szpitalu, to było powiedzmy 20 tysięcy duńskich koron jako podstawy. Ja mogę o tym mówić, dlatego że te dane są zupełnie publiczne, bo to jest publiczny zawód, a zarobki jakiegoś portiera to było jakieś 14 czy 15 tysięcy koron. Czwarte tego. No. Tego. Więc to jest ta przyczyna.
To jest nauka wręcz z Tropico, że tak powiem. Kto grał w Tropico, to tam też jest coś takiego, że jeżeli różnica w zarobkach jest mała, to społeczeństwo dzisiaj nie chce kształcić.
Dokładnie, ale to jest to, że ludzie kalkulują tak, żeby im się opłacało. Dlatego, że na studia trzeba iść, przez studia trzeba przejść, na studiach dostaje się pieniądze. Właśnie nie wiem, czy o tym mówiłem na audycji, że na studiach państwo duńskie płaci za studiowanie kilka tysięcy koron studentom. No i cóż, ludzie robią tak, żeby mi się opłacało. Nie opłacało się iść na studia, opłacało się zacząć pracę szybciej, bo różnica w zarobkach nie była duża. Furiat chyba na czacie się pyta, kto nadaje. Nadaje Jacek z Australii, testuje moje nadawanie na YouTubie. No, wracając do tego, że jak to było w Skandynawii. Szwecja oficjalnie została uznana, któryś z, chyba The Economist, miał takie przewidywanie, że Szwecja będzie się zwijała w rozwoju. Duńczycy i Norwegowie też będą się rozwijać. Także moim zdaniem Skandynawia niestety idzie w dół, a nie w górę. No widzę, że...
Oho.
No.
Być może, no słuchaj, jest problem z tym wolnym rynkiem, że tak powiem, bo naprawdę jest też w stanie tworzyć spore patologie. Półwolny rynek jest w stanie tworzyć gigantyczne wręcz patologie. I zawsze pojawia się ten problem, czy coś jest regulowalne, a nawet jeżeli jest regulowalne, to na ile te zmiany są stałe?
No
Bo
tak.
one też, stałość tych zmian wpływa na decyzje życiowe ludzi.
No oczywiście, że tak. Bo my często mówimy o jakichś takich ekstremach. Z jednej strony totalny wolny rynek, coś, co było w XIX wieku, a z drugiej strony komunizm, taki, albo nawet
Tak,
taki socjalizm
dokładnie.
realny. I nawet jeżeli przyjmiemy, że można, trzeba być gdzieś tam po środku, to ja się jednak wciąż skłaniam ku wolnemu rynkowi. Ja nie jestem libertarianinem. Ja wierzę w to, że no musi być to państwo, coś tam robić. Więc jakoś tak, mimo wszystko ja się skłaniam ku wolnemu rynkowi. Mark mnie pyta, zobacz sobie różnicę zarobków i jakość kształcenia, a Skandynawia miażdży. No to może ja powiem coś o tym kształceniu w Skandynawii, jeżeli chodzi o studia wyższe. Otóż zdecydowana większość Duńczyków, można to sprawdzić w statystykach, wybiera kierunki humanistyczne. Co więcej, na kierunkach humanistycznych, zresztą na żadnych kierunkach studiów, poza medycyną i kilkoma jeszcze w Danii, nie było limitów. I w roku mniej więcej 2015, z tego co pamiętam, 2014, rząd chciał wprowadzić ograniczenia. Krótko mówiąc, były limity w przyjęciach. Dlaczego? Dlatego, że za dużo ludzi, to nie jest anegdotka, tylko takie były statystyki, za dużo ludzi wybierało kierunki studiów, które potem nie dawały pracy. W Danii po studiach ma się prawo od razu do zasiłku.
Jest te kierunki humanistyczne. To chyba Szymon dzwoni tutaj i mówi na ten temat, że ludzie wybierają jakieś głupie, kurde kierunki, a później zostają aktywistami i obwiniają kapitalizm, nie? Powiem ci, ja znam kolesia, który poszedł na stosunki międzynarodowe. To jest jeden z bardziej takich ciulowych kierunków. Znam dwóch takich, którzy poszli w techniczne sprawy. Jeden z racji tego, że jest poliglotą, no był tutaj w radiu nawet kiedyś. Został tam project managerem i tak dalej, i tym podobne w takich międzynarodowych projektach. A drugi z kolei ten czas, jak zobaczył, że te studia to jest gówno warte i że jakoś to wielce jego głowy nie zajmuje, nauczył się programować, nie? Programuje świetnie, muszę powiedzieć. No ale znowu jest ten problem, no nie każdy umie jakoś, wiesz, nie każdy, programowanie nie jest dla każdego, nie? Ja też jestem
Nie, oczywiście,
samoukiem
że nie.
z programowania i wiem, że nie osiągnę jakichś nie wiadomo jakich wyżyn, no ale coś tam potrafię, nie? No, i też powiem ci, że gdybym wiedział wcześniej na etapie mojej edukacji, że ja jestem w stanie osiągnąć coś w programowaniu, w administracji systemami i tak dalej i tym podobne, no to moje życie by wyglądało inaczej, nie? Ja dopiero musiałem się w życiu parę razy przewrócić, żeby wiedzieć, że potrafię to robić i robi się to dobrze.
No słuchaj, oczywiście,
No.
że tak, ale to jest kwestia tego, wiesz, wybory gdzieś tam, jak mamy 15 lat, 19 lat, 25 lat, one potem nam albo procentują, albo musimy za nie spłacać raty przez całe życie. No tak to niestety jest.
Zapierdalam po co najmniej 10 godzin dziennie i ten i takie są skutki. Powiem ci, że to w dniu świra było dobrze powiedziane, że co to za wstrętna ironia losu, że najważniejsze życiowe decyzje musisz podejmować za młodu, kiedy jesteś debilem.
No tak to jest, niestety. Ale ja nie zgadzam się, że jesteś zawsze debilem. W pewnym sensie masz jakieś podstawy do tego, żeby podjąć lepszą albo gorszą decyzję. No. Jesteś debilem, bo nie masz doświadczenia, ale to nie jest, powiedzmy, to jeszcze nie znaczy, że jesteś totalnym idiotą. No, możesz wciąż rozumować zupełnie logicznie. Bo nieprawda, że jesteś debilem, masz małe doświadczenie, ale jednak logiczne rozumowanie to logiczne rozumowanie.
Słuchaj, to jest ten, Błażej by to nazwał kapitałem jakimś społecznym, czy czymś takim, nie? W niektórych rodzinach po prostu rodzice dziecko jakoś ukierunkowują, czasami niesłusznie na siłę na kierunki jakieś typu medycyna, prawo, informatyka, czy coś tam, bo to też znajdziemy, że będzie informatyk dziada, pradziada, programista, to też będzie miało miejsce. a w innych z kolei rodzice zwyczajnie nie potrafią tego ogarnąć. I myślę, że w moim pokoleniu to było dosyć powszechne, bo nasze pokolenie wchodziło. Nasi rodzice mieli gdzieś tak połowę swojej kariery, kiedy się transformacja zaczęła. Świat się diametralnie zmienił, nie? I oni nawet nie mieli skąd wiedzieć, jak nas w życiu pokierować. Po
No
prostu.
tak. Dlatego to, co u nas, to pokolenie, które miało lat 25-30 w 1989 roku, moim zdaniem w Polsce, to jest niestety stracone pokolenie.
Zgadza się.
Dlatego, że. Dlaczego? Dlatego, że nie wychodzi się z socjalizmu bezkarnie. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy byli bardzo chorzy i musimy wziąć jakieś lekarstwo, na przykład, że mamy raka, pójść na chemię albo na radioterapię, albo coś podobnego. Po prostu po tym syfie poczujemy się gorzej. I świetnym porównaniem jest Polska kontra Ukraina. Na początku lat 90. Ukraina miała troszeczkę lepszą PKB na głowę. Odrobinę. Po prostu była odrobinę bardziej bogatsza. Polska poszła w zdecydowanie bardziej wolny rynek niż Ukraina i początek lat 90. w Polsce był trudniejszy niż na Ukrainie. Więcej ludzi straciło pracę, było większe bezrobocie, była większa bieda, a na Ukrainie było biednie, ale jakoś było. I po tych kilku latach takiej kuracji zaczęliśmy iść w górę. I obecnie mamy PKB na głowę, no już chyba kilkukrotnie większe od Ukrainy. Tak
No
to
tak.
wygląda. Mark mówi, że Skandynawia. Przepraszam cię, odnośnie chcę się odnieść do tego, co na czacie. Mark mówi, że Skandynawia ma wysokie technologie, budują u siebie jeden z najlepszych samochodów świata. A bym powiedział, że to nie jest prawda, bo moim zdaniem Volvo już nie jest szwedzkie, tylko chińskie, a Koenigsegg to jest zabawka dla bogatych ludzi, bo więcej Szwecja samochodów nie ma. A jeszcze Duńczycy mają jeden super samochód budowany gdzieś tam pod Kopenhagą, ale to jest śmiech. Mark też pisze, że na Ukrainie jest dziś więcej kapitalizmu. Ale niestety, czy jest więcej kapitalizmu? No, nie wydaje mi się, że był więcej kapitalizmu. A po drugie, Ukraina ma straszne problemy z korupcją. Krótko mówiąc, jest to państwo, tak jak mniej więcej z tego, co słyszałem od ludzi, to jest takie państwo więcej jak afrykańskie. A dlatego właśnie ja jestem za tym, żeby istniało państwo, które na przykład walczy z korupcją, albo jest policja, której można ufać.
Wiesz, jak ciężko wygląda zrobienie przetargu według unijnych zasad?
Nie, no ale.
Są po to, żeby być korupcją?
No na pewno tak, na pewno tak jest. Ale powiedzmy, zasady w Australii są o wiele prostsze, albo w Nowej Zelandii, a Nowa Zelandia chyba jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o
Ale to
korupcję.
weźmy, że chcesz serwery sobie postawić w firmie jakieś, nie? Robisz ofertę. I masz w głowie, że musi być jakaś technologia X, nie?
No
Jakiś,
jasne.
powiedzmy, konkretny rodzaj load balancera, nazwijmy to, nie? Konkretny, tylko jeden jest dostępny. Już możesz być cekowany za to, że akurat na to rozwiązanie się zdecydowałeś.
No tak.
Bo to już będzie, że ograniczasz się do jednego producenta.
No to oczywiście, że tak. No, to jest ten kwestia tej biurokracji, nie? No, to jest. Przepraszam, ale wiesz co, po prostu Mark pisze to na czacie, chce się o tym odnieść. Mark, weź zadzwoń na nocne radio, dodam cię. Pytał, czy jak powstają majątki kapitalistów z oszczędzania. No mój powstał z oszczędzania, nie wiem jak twój, ale to jest.
Ale wiesz, słuchaj, z całym szacunkiem przy twoim, kurde, intelekcie i majątku i wszystkim, to ty jesteś małe piwo przy Rothschildach, nie? To nie są ludzie, którzy tam
Oczywiście,
tylko
że
szuszą
tak.
na
Ale słuchaj,
nie?
kapitaliści to nie są tylko Rothschildi, tak? Kapitalista to jest człowiek, który powiedzmy
Nie chcę cię
ma.
martwić, ale główni gracze, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, a nawet tacy średni, którzy mają coś do powiedzenia i niektórzy mali, to są ludzie pokoleniowo bogaci.
No, na pewno tak, ale czy na przykład weźmy jakiś taki bardziej jaskrawy przykład. Czy Gates był pokoleniowo bogaty? Szczerze mówiąc, nie wiem tego. Albo czy facet, który założył Apple, jak on miał, Steve Jobs, on nie był pokoleniowo bogaty, nie? No, także widzę, że trochę mnie chyba rwie. A to jest nie kwestia tego, że jestem w Australii.
No, rwiecie.
No nic, nic na to nie poradzę chyba. Może jakiś lepszy internet się postaram.
Słuchaj, fajnego fake newsa słyszałem ostatnio. Mianowicie taką wielką wieżę gdzieś postawiono przy kolei ostatnio. I kurde, jest tak, że to jest 5G, nie? Ludzie wszyscy mówią, że to jest 5G. Taka wielka wieża i tam jest komunik, anteny są, nie? I że to jest 5G. i tłumaczy tym ludziom, że nie, że 5G to jest dużo małych nadajników, nie, ale do nich nie dochodzi, bo to jest duże i robi wow, nie, więc to musi być 5G.
No tak, no tak. Z tym 5G to jest bardzo ciekawa sprawa, dlaczego ludzie tak dostali pierdolca na tego punkcie, przepraszam, bo ja przejrzałem sobie jakiś czas temu po którejś tam audycji, jak to było w Australii. I w Australii nie było zmiany na przykład parametrów elektrycznych między 4G a 5G, a tylko zmieniła się po prostu technologia, znaczy zmieniły się nawet nie częstotliwości tak bardzo w górę, tylko cała ta, wszystkie te warstwy wyżej. I w krótkim sensie nic się nie stało, nic się nie zmieniło w fizycznej warstwie, więc ta różnica między 5G a 4G...
Badałem ten temat i powiem ci tak, dobrze go badałem i zadawałem niewygodne pytania profesorom. Więc jest różnica, jak mieszkasz koło BTS-a, to faktycznie no, częściej dziewczynki się rodzą, nie? I to tak nikt tego nie potrafił za bardzo dobrze wytłumaczyć. Jest ta różnica, częściej się dziewczynki rodzą, jakimś cudem. Jest taka zbieżność i o tym się nie mówi, tak jakoś, znaczy przyznacie się do tego, jak pociągniesz za język, ale nikt tego jakoś głębiej nie bada. Ale to się dotyczy BTS-ów starszej generacji, od pierwszej generacji. Nie?
No właśnie.
A biorąc pod uwagę, jak działa 5G, to ten efekt się zmniejszy. I on się zmniejsza z każdą generacją.
No mi też się wydaje, że on się zmniejsza, dlatego że parametry elektryczne moim zdaniem idą w dobrym kierunku, a postawienie większej ilości stacji z mniejszą mocą.
A ludzie myślą dokładnie odwrotnie, bo nie znają, wiesz, elektrotechnika. Ja miałem elektrotechnika, coś tam wiem na ten temat i wiem, że w gruncie rzeczy to jest bezpieczniejsze niż poprzednie generacje.
No, Etam mówi, że 5G nie musi być małe. Nie, nie musi być małe Etam. Oczywiście, że nie musi. 5G ma to do siebie, tak jak 4G zresztą, że może być bardzo małe, takie, że stawia się to dosłownie na biurku. Albo może być wielgachne, takie, że ma bardzo dużą moc, no, powiedzmy bardzo moc rzędu kilowatów i bardzo szerokie spektrum. Tylko co z tego? Co z tego? Etam, zresztą Etam, zadzwoń, to pogadamy, ale moim zdaniem w Polsce jest dosłownie, już nie tylko w Polsce, ale ja po prostu obserwuję to, co widzę, jest dosłownie histeria na temat sieci bezprzewodowych, sieci komórkowych.
Jest. Też w ogóle widzę across the board, że tak powiem, że ludzie łykają fake newsy, nie? I to się, to ciekawe, nie tylko jacyś tam ludzie z podstawowym kształceniem, ale też kurde, bardzo dobrze wykształceni ludzie, nie? Chwytają takie różne bajki i tym podobne, nie? Mało się mówi na temat takich rzeczy, które realnie w 5G mogą nie grać, nie? Czyli to, że one dają bezprecedensowe opcje namierzania położenia człowieka.
Tak.
Albo, że mogą zrobić tak ogromne opcje inwigilacji, że no już faktycznie mogą mieć problemy jakieś oprogramowanie takie amatorskie z tym, żeby to wykryć, nie? Że gdzieś tam ci coś wycieka, jakieś dane, nie? Wolumen danych jest większy zwyczajnie i możesz więcej rzeczy ukryć, nie? W lepszy sposób.
No wolumen danych jest kolosalny, to prawda. No niestety, to rzeczywiście daje możliwość, jeżeli ktoś ma backdoora na naszym telefonie, no to już przy 4G może bardzo dużo. Może praktycznie wiedzieć, streamować głosy z naszego domu online. To prawda, no ale z tym chyba daleko nie pojedziemy. Mark na czacie pisze, że Cejrowski straszył 5G. Tak, słyszałem o tym i to było jedna z głupszych wypowiedzi Cejrowskiego.
Nawet nie. To w mega fan, którzy stwierdzili, że pieprzy głupotę, no ale to informatycy, nie?
No,
o jakichś kształach wtedy gadał, żeby mieć kryształ, na którym masz zgrane rzeczy i to jest takie lepsiejsze wtedy, nie?
On chciał, żeby był taki kryształ, na którym byłyby wszystkie filmy świata i tylko tak ja go zrozumiałem przynajmniej. I tylko byś płacił za to.
Nie rozumieją tego, że my jesteśmy przy granicy miniaturyzacji. Że niewykonalnym jest ze względu na naturę informacji i procesów po prostu atomowych, stałą Plancka nawet, nie jest możliwe, żeby mieć w jednostce objętości tak duże ilości informacji. To jest niewykonalne.
Poczekaj. Tu się trochę z tobą nie zgodzę, bo jeszcze jesteśmy daleko. Jeżeli chodzi o miniaturyzację na przykład w krzemie, no to praktycznie uderzamy już w granicę. Dalej się już zejść nie da z technologią, przynajmniej niewiele. Ale jeżeli chodzi o miniaturyzację pamięci i operowanie na pojedynczych atomach, to jeszcze sporo jest przed nami. Tu jest naprawdę dużo. No w jednym...
Nawet, czy nie jest czasem tak, że nawet jak uderzymy w efekt Heisenberga, to już będzie to już będzie ciężko, bo
Tak,
to już zahaczamy te wolumeny danych, które są przy teleportacji.
zgadza się, ale efekt Heisenberga pojawia się przy długościach, powiedzmy, atomowych. A 1 gram węgla to są, ach, już nie pamiętam liczby, ale to jest 10, tam jest bardzo dużo zer atomów. Więc jeżeli na przykład udałoby się trzymać informację w takim sześcianie 100 na 100 atomów, to już ten efekt się nie pojawia, a jednocześnie mamy
Dobra,
dużo.
100 na 100 atomów, no to jakie nam to daje
Spróbuję dodać
możliwości? Ile?
etama, spróbuję dodać etama. Nie wiem, czy to
O,
wszystko się nie wypierdzieli, ale
ile to jest
spróbuję.
bitów? Ile to jest bitów? No to jest
No to jest 100 na 100 na
50
100.
bitów?
Nie, no jak?
Aha, dobra.
Ale poczekaj chwileczkę. Ja odbiorę etama. Halo, etam, czy mnie słyszysz? Halo, halo.
O, już teraz, tak.
Zenek,
Pytanie,
czy
czy
jesteś
się
z nami?
nie zawiesiłem ci Skype'a, mam nadzieję.
Mnie zawiesiłeś, ale nie wiem, czy Zenek jest z nami wciąż. Może już go nie ma z nami.
No bo pewnie musisz go dodać w takim razie, bo
O,
odebrałeś
kurczę.
mnie, a jak odebrałeś mnie, to wyłączyłeś jego. To poczekam chwilę, a ty znajdź opcję, dodaj do konferencji Zenka po prostu teraz.
Wiecie co, ja to po prostu źle zrobiłem, bo zrobiłem z tego after. Także ze mną, przepraszam, cię zrzuciłem. Ciekawie z tym gadałem. No to jest nauka na jutro, żeby nie robić klimatów afterowych. Co tam, Etam? Co u ciebie słychać? Co tam w Szczecinie?
No, nie zajmę ci za dużo czasu, bo będę musiał zaraz wyjść, ale troszkę chciałem dać kontrę właśnie tutaj Zenkowi i tobie odnośnie tych 5G. Otóż wcale nie idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo złym kierunku. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie po drugiej stronie, że tak powiem, kulki, ale tutaj jest wybrana najgorsza możliwa opcja, czyli między poszczególnymi stacjami bazowymi, nanostacjami, bo tak to się nazywa, to o czym ty mówiłeś, będą zachowane niewielkie odległości, będzie tego bardzo dużo, tak? Czyli ja już się szykuję na to, że zresztą jest już w Polsce dużo osób, które podjęły się tego, że będą dronami zestrzeliwać te stacyjki z lamp. Na ulicznych będzie ogólnie bunt przeciwko temu,
No dobrze,
także
ale co to
wreszcie
jest?
Polacy się
Etan, poczekaj, ale co to jest za argument,
wspili.
że ludzie popełnili. Czy słyszysz mnie, czy nie bardzo?
Słyszę doskonale.
Chodzi mi o to, co to jest za argument, że ludzie postanowili je zestrzeliwywać. To ludzie postanowili, a to jest w ogóle przestępstwo, ale co z
Przestępstwem
tego?
jest to, co zostało zrobione w Polsce legislacyjne. To znaczy, że mogą bez twojej zgody na twoim terenie postawić ci antenę, co obniża wartość nieruchomości, czego mogę dowieść przy pomocy agenta nieruchomości i w tym momencie należy ci się odszkodowania, a żadne odszkodowania wypłacane nie będą. Przestępstwem jest cała legislacja naszego kochanego rządu, który w sposób kryminalny przeprowadził ją bez konsultacji społecznych.
Dobrze,
Koniec, kropka. Tutaj się
etam,
kończy
etam.
dyskusja jakakolwiek.
Wprowadźmy nieco. Zenon, poczekaj, zaraz cię dodam, bo widzę, że tu próbuję. Etam, wprowadźmy nieco jakiejś logiki do naszych rozważań. To, czy można postawić, czy nie, na swoim terenie, na ktoś można postawić nadajnik, to jest inna sprawa. Ale sam fakt, że zmienimy BTS z 4G na 5G, to de facto zmieniamy tylko. Technologię zmieniamy, mamy inne częstotliwości, to prawda, ale jeżeli operujemy na tych samych częstotliwościach, z tym samym limitem mocy, a w Australii na przykład jest ten sam limit mocy, bo 4G już było wysoko, czyli zmieniamy tylko warstwę gdzieś tam fizyczną, warstwę Mac, inną technologię, to co wtedy? To jak, w jaki sposób 5G nas
Przede
zamorduje?
wszystkim trzeba sobie zdać z jednej rzeczy sprawę. Im krótsza fala i jest większa częstotliwość tej fali, tym większa ilość. To jest jak z prądem przemiennym, no Boże kochany. No, na przykład używając krzesła elektrycznego, nie zabijasz człowieka prądem stałym, a prądem przemiennym, bo to uderzenie tych amplitud, jak gdyby trzepie tym skazanym, tak? I podobnie jest tutaj. I teraz argument taki, że jest to lepsze. No nie jest to lepsze. Mnie na elektrotechnice uczono już w 90 roku, albo może nawet ciutkę wcześniej, że przyjęta norma z 60 bodaj 6 czy 7 roku 0,1 wata na metr jest, już jest groźna dla zdrowia osób, które mieszkają w pobliżu nadajników. Nie sądzę, żeby od 60 któregoś roku zmieniła się nasza fizjologia bardzo. Tak.
No dobrze, Etam, ale to w takim razie
a my mamy
o
w tej
tym...
chwili...
Poczekaj. Mówisz o normie z lat 60, ale mieliśmy inne normy, na przykład tu w Australii, już dla 3G i nikt nie zaczął umierać i one są wysokie, to prawda, ale jednak nie umieramy, więc wy mówicie cały czas o zmianie z 3G na 4G i z 4G na 5G. Jeżeli zachowujemy dokładnie tą samą dopuszczalną moc, a 5G rzeczywiście może wykorzystywać wysokie częstotliwości, nawet kilkadziesiąt gigaherców, ale na razie tych nadajników nie ma. Na razie one wciąż operują na zbliżonych częstotliwościach do 4G. Czyli do 4 GHz.
Tylko widzisz, mnie to akurat, że na razie ich nie ma, to mnie to nie pociesza. Tylko ja doskonale sobie zdaję sprawę, bo oglądałem komisje sejmowe i dyskusje na ten temat i osoby dla mnie całkowicie wiarygodne, jak na przykład burmistrz miasta Lipiany, który specjalnie w tym celu przyniósł ze sobą zakupiony przez magistrat w Lipianach pomiernik i pomierzył na sali sejmowej, gdzie odbywały się tak zwane konsultacje, gdzie po prostu ci specjaliści, którzy byli wynajęci przy legislacjach, po prostu sobie żarty robili zwyczajnie. A on im pokazał im, o ile tysięcy razy, tysięcy, bo to było w tysiącach razy, jest przekroczona ówczesna norma, tak? Czyli jedna dziesiąta wata na metr kwadrat.
Ówczesna to znaczy która?
Ta, która obowiązywała przed 1 stycznia 2020.
No dobrze, ale mówię ci, że ta
i była taka sama jak w Szwajcarii.
Ta sama norma na przykład obowiązuje, znaczy dużo wyższa norma, ta, która teraz obowiązuje już w Polsce, występuje w Australii od dawien dawno, w Stanach zresztą też. Więc czyli ty się, krótko mówiąc, boisz podniesienia częstotliwości? Mówimy o warstwie fizycznej.
Nie, ja się niczego nie boję. To nie jest kwestia tego, czy ja się tego boję, czy się tego nie boję, tylko po prostu nie można dopuścić do sytuacji, w której po prostu do tej pory obowiązujące normy podnosi się tylko po to, żeby się zgadzała statystyka, tak?
Ale to się nie zgadza statystyka. Te normy się wyrównują etam z resztą świata. To po to było podniesienie tej normy, a nie po to.
Norma pola elektromagnetycznego, na przykład dla karty Wi-Fi, jest zero. Nie ma czegoś takiego, że jest tam 1, 2, 3 czy cokolwiek innego. Tak samo jak w żywności masz normę izotopów radioaktywnych.
Poczekaj, ale jeżeli...
No zero, mówisz... nie ma czegoś takiego jak na przykład promieniowanie tła radiowego, tak, które by było szkodliwe.
Nie rozumiem, chodzi ci o to, że...
No oczywiście, że tak.
Chodzi ci o to, że...
Przecież w tej chwili...
Etam, daj mi skończyć. Przepraszam, daj mi skończyć zdanie. Ty mówisz o tym, że dopuszczalna moc karty Wi-Fi jest zero? Nie rozumiałem cię, o co ci
teraz. Nie, że jest dopuszczalna, tylko dopuszczalna norma dla organizmów żywych. To nie jest naturalne. Pole elektromagnetyczne generowane przez urządzenia typu Wi-Fi, a o takich częstotliwościach mówimy w przypadku 5G, i nawet już 4G wchodzi w te wielkości, nie jest przypadkiem zresztą. Ja siedzę zawodowo Wi-Fi, kiedy jeszcze ludzie w ogóle nie słyszeli o czymś takim, od 2000 roku się tym zajmuję.
Ja to mówiłem, ja nie lubię się tym chwalić, ale muszę w takim razie, ja robiłem doktorat z komunikacji, z telekomunikacji i znam się trochę.
No dobrze, tylko że na uczelniach współcześnie uczy się głupot, uczy się nieprawdy na ten temat.
No rozumiem.
Po prostu, to jest tak samo, jak w medycynie uczy się rzeczy, że triomersal jest zdrowy, nie? Jest obojętny, znaczy, dla organizmu. Tak?
Nie będę się skłócił o medycynę, dlatego że ja się na medycynie nie znam, a moja żona już śpi, więc nie będę z nią rozmawiał. Ale powiedz mi, skoro na uczelniach mówi się bzdury o telekomunikacji i o fizyce fal radiowych, to gdzie mówi się prawdę tam?
Słuchaj, musiałbyś sięgnąć po badania niezależnych ludzi, którzy po prostu nie boją się na ten temat mówić. Takie rzeczy były. Obejrzyj sobie na internecie komisje sejmowe z udziałem strony społecznej odnośnie tak zwanej superustawy.
To w Sejmie mówi się prawdę? Czy
nie, no nie, tam byli ludzie, którzy próbowali merytorycznie wyłożyć sprawę. Tak? 5G... Może sobie istnieć, oczywiście, nie ma problemu. Idziemy z postępem mamy coraz większe częstotliwości, ale zamiast tysięcy stacji bazowych o niewielkiej mocy, które będą na lampach, latarniach i tak dalej, robi się światłowód między większymi nadajnikami. Nie ma potrzeby poza tym budowania sieci internetowej bezprzewodowej o przepustowości pierdyliona gigabitów. Po co to komu?
Już ci się tłumaczę.
4G to już jest tak za dużo. To już jest tak za dużo.
Etam, już ci mówiłem. Takim przykładem świetnym, po co taka sieć jest potrzebna, są auta bezprzewodowe i na przykład pociągi, pociągi autonomiczne. To, co ci opowiadałem w Australii,
tak,
które
wiem,
są.
Wiem.
Ja wiem,
tylko problem w tym, że problem w tym, że obecne... Słuchaj, zdalne sterowanie, nazwijmy to zdalnym sterowaniem, tak, bo o tym
nie,
w tej chwili mowa.
Nie, przepraszam, bo to jest coś, co kiedyś napisałeś. W przypadku pociągów w Australii, w zachodniej Australii, które jeżdżą po tych kopalniach, po torach, tam, które prowadzą z kopalni do portów, to nie jest zdalne sterowanie, tylko to są pociągi zupełnie autonomiczne z ewentualnym zdalnym nadzorem. To jest zupełnie autonomiczny pojazd. Dlatego wprowadzenie tego zajęło tak dużo czasu. No. Mów dalej. Kontynuuj.
No dobra. No i teraz mówisz, że to ma między innymi uzasadnić robienie 5G. Nie, bzdura. Bo ci powiem, że w takim razie jak jeździ autonomiczny pociąg, o wiele mniejsze opóźnienia, praktycznie zerowe, będziesz miał puszczając sygnał w trakcji, jeżeli są to pociągi elektryczne, lub szynami, jeżeli są to pociągi jeżdżące spalinowe.
No właśnie nie.
Nie ma problemu.
Pozwól, że ci powiem. To są pociągi spalinowe w 100%.
Czyli szynami puszczamy.
Właśnie szynami. Jeżeli puścisz sygnał przez szyny, przez metal, to nie będziesz miał takiej jakości, jak puszczony przez radio. Dlatego, że po pierwsze masz separatory na szynach i szyny służą na przykład do tego, żeby jako taki fallback do badania, czy jest zajętości toru. To jest jedna z takich technologii. No, słyszałeś o tym na pewno. Po drugie, no właśnie metalu nie masz szybszej transmisji w przypadku pociągu, dlatego, że ten styk pociągu ze szyną jest jeden z problemów. No, a przypadku...
Nie jest to problem. Nie jest to problem, naprawdę.
Etam, jest to problem. Jest to jak najbardziej problem. I transmisja tego szynami byłaby bardziej problematyczna. A druga sprawa, w przypadku samochodów albo dronów, tam masz naprawdę do sztucznej inteligencji potrzebujesz wielu megabitów na sekundę, jeżeli nie gigabitów na sekundę. I to z bardzo małą latencją. Tak samo jest w przypadku dronów, tak samo będzie w przypadku samochodów, gdzie już nie masz żadnego fizycznego połączenia pomiędzy pociągiem, tak jak w przypadku pociągów. I tam się 5G naprawdę bardzo przyda.
Jakby ci to wytłumaczyć najpierw z tymi pociągami, bo nie masz racji, ale po prostu inaczej to rozumiemy zupełnie. Tak? Ja po prostu zupełnie inaczej to rozumiem. Po prostu ja drogę kolejową osobiście budowałem tymi ręcami, jak to się mówi, jeszcze w latach 90., gdzie były jeszcze nawet tory stykowe i w tej chwili już są bezstykowe na całym świecie, przynajmniej na magistralach. Natomiast opóźnień tutaj żadnych praktycznie nie ma. No jest wszystko z prędkością światła. Impuls idzie wiązka elektronów. Można to robić na różnych częstotliwościach w szynie i nie ma problemu.
Jeśli zarówno powiem, o co chodzi, Etam, posłuchaj mnie proszę. Jeżeli masz szynę, po której jedzie pociąg, to żeby przesłać częstotliwości rzędu 5G, to znaczy megabity na sekundę, sygnał musi być modulowany, tak mówi teoria, z większą częstotliwością. Przy tak dużych częstotliwościach pojawiają ci się tak zwane efekty linii długiej. Krótko mówiąc, to nie jest kabel, taki jak idzie, tylko tak naprawdę to jest wiele kondensatorów i rezystorów i cewek połączonych ze sobą, co powoduje, że nie masz najmniejszej możliwości po szynie, ze względu na efekty linii długiej, przesłania danych z częstotliwością, z takim bitrate'em, jaki przesłał przez sieć, czy przez radio. Po prostu nie masz na to szans, bo masz tak zwany efekt linii długiej. Najmniejszych szans na to nie ma.
Tylko
nie możesz na przykład przesłać
znowu
wideo.
Wracamy. Znowu wracamy do podstawy, do zdalnego sterowania. Nie jest potrzebne więcej jak 115-200 kilobitów.
To jest
aż zanadto.
Teraz ja ci powiem, o co ci chodzi. Etam, tu nie mówimy o zdalnym sterowaniu, tylko o autonomicznych robotach. I na czym polega
No.
problem? Na przykład, masz sztuczną inteligencję, która musi tym wysterować i musisz przesłać, albo jeżeli ona sobie nie radzi, to musisz przesłać obraz w czasie rzeczywistym do operatora, który musi wiedzieć, co się dzieje z takim pociągiem. Dlatego, że te pociągi, które na przykład jeżdżą pomiędzy kopalniami w Australii a portami, często dojeżdżają z czerwone na czole. A wiesz dlaczego? Bo zabiły kangura. Krótko mówiąc, jest drzem z kangura na czole pociągu. No i trzeba wiedzieć, czy potrąciliśmy kangura, czy może potrąciliśmy człowieka, prawda? Musimy wiedzieć, czy coś stoi przed nami, dlaczego pociąg zatrzymał. I do tego potrzebny jest transfer wideo, na przykład w czasie rzeczywistym.
Jaka, ale słuchaj, jaka jest prędkość potrzebna do transportu, do transferu wideo z kilku kamer? No, ale powiedzmy dla pojedynczej kamery, jaka jest mniej więcej prędkość potrzebna w kilobitach na sekundę?
No, spora. No, ale zostawmy te pociągi na chwilę. Jeżeli na przykład
Dobrej
masz.
jakości 500 kilo, pół megabita. Pół
No to
megabita to jest dobrej jakości
nie prześlesz
obraz.
pół megabita przez szynę ze względu na linię długą. Musisz mieć do tego transfer radiowy. Ale zostawmy
No
na
ale
przykład.
dobrze, no ale pół megabita masz w tej chwili w 3G. Masz w 10 na 10 w tej chwili w 3G.
No dobrze, super, ale jeżeli chcesz na przykład mieć wiele obraz z wielu kamer, albo na przykład jeżeli masz jakiś pojazd, który potrzebuje transfer AI, powiedzmy taki, że jest, leci sobie dron i on chce o czymś decydować, ale nie ma na pokładzie takiej mocy obliczeniowej, więc musi to wysłać do jakiejś stacji bazowej, prawda? I jeżeli on musi to wysłać do stacji bazowej, żeby to przetworzyć, to potrzebujemy bardzo szybkiego transferu z bardzo małą latencją. Stacja bazowa, gdzie jest jakiś superkomputer, podpowie mu, co ma zrobić i wyśle to dalej. Albo tylko odbierze. I w tym przypadku 5G czy 4G daje wielkie możliwości.
A wiesz co, no ja ci powiem szczerze, że ja mam ogromne wątpliwości co do tego, a już w ogóle totalne wątpliwości mam co do tego, że konsumentom zwykłym będzie się wciskało telefony 5G. Ja nigdy takiego telefonu nie kupię, zresztą tak samo jak 4G nigdy nie kupię. 3G to jest już moim zdaniem aż zanadto. Dzisiaj zresztą prowadziłem rozmowę z konsultantem jednej z sieci operatorów w Polsce na ten temat i tak mu właśnie mówiłem, że nie wiem, kto u was będzie kupował to 5G, ponieważ 4G to już jest zanadto. Nie widzę po prostu sensu zastosowania powyżej HSPDA plus, czyli 10 na 10 megabitów w tej chwili w mieście. Może poza miastem teraz 4 na 4, bo jak zwiększyli moc nadajników, to skoczyło nagle na 10 na 10. Także te moce, które zostały zwiększone od 1 stycznia, dały w tej chwili większy transfer i to ja nie zmieniałem komórki. Ja mam komórkę sprzed 7 lat, także nagle zauważyłem, mam taką aplikację, która mi to testuje. Zauważyłem, że w tym samym miejscu, w którym jeszcze przed nowym rokiem było 4 na 4, zaraz po 1 stycznia skoczyło na 8 na 8, a teraz jest już 10 na 10 megabitów. Upload i download, nie? W tym sensie. I nie widzę po prostu sensu zastosowania jako osoba, która zna się na kompresji. Wie, jak przesyła się obraz, co to są kontenery, kodeki i tak dalej. Przy 10 megabitach przecież też dobrej jakości film 4K nawet. W miarę dobrej jakości. Nie ma
Tak,
problemu.
rozumiem. To spoko. No, nie mam z tym problemu, ale ja uważam, że się mylisz, że 5G daje jednak możliwość wysyłania danych w super jakości, z małą latencją i po prostu da duże możliwości, no ale nie chcę tego
Dobrze, no to
tematu ciągnąć, bo.
niech sobie zrobią te 5G wzdłuż tras kolejowych, ale po co to robić wszystkie, eksponować wszystkie organizmy na świecie na to? Jaki to ma
Ale tam,
sens?
ale mówiliśmy o
Ja nie widzę
pociągach,
żadnego
ale co z,
sensu. Słuchaj,
Etam, a co z dronami i
pierwszą
z samochodami?
częstotliwością,
Etam, a co z
pierwszą,
dronami i z
poczekaj
samochodami?
chwileczkę.
No.
Ale kochany, co będą samochody? Będą latać. Nie będzie czegoś takiego jak latające samochody. Zobaczysz, że tak długo jak będziesz żył, nie pojawią się nad miastami latające samochody, ponieważ komunikacja w 3D w odróżnieniu od komunikacji 2D, jaką jest auta na ziemi, stwarza znacznie większe, w przypadku jakiegoś błędu, znacznie większe zagrożenie katastrofą o dużej skali, tak? Jak samochód taki spadnie. Jest
Czy
podobno
samochody,
projekt.
czy, poza tym odpowiedzieć, czy samochody latające będą, rzeczywiście nie wiem, ale samochody autonomiczne, takie, które, w których możesz na przykład odwrócić się i spojrzeć na człowieka obok, a samochód dalej poprowadzi, jak najbardziej będą, jestem przekonany o tym. Drony też będą się rozwijać. Drony, które dostarczają pizzę, nie wiem, czy będą na świecie. Pozdrawiam Grześka z UK. Ale czy drony, które przewożą paczki, transportują towary, może ratują ludzi, albo robią jakieś na przykład pomiary geo. W Sydney jest taka firma, która używa dronów do pomiaru geo. Nazywa się Propeller Aero.
Wiem, bo ja to sam robię. Ja to sam robię. Mam licencję pilota drona akurat. Także,
nie, no super, super.
Także wiem, o co
będą takie drony. Ta firma robi takie tak zwane swarmy, czyli roje dronów, które wysyła do... wysyła do nad jakąś budowę czy kopalnię i sprawdza, co się dzieje. I pomierzy to. I te drony robią to automatycznie. I to się będzie rozwijało. I do takich rzeczy 5G będzie naprawdę super potrzebne i bardzo przydatne.
Tylko widzisz, jest jeden problem z tymi dronami. To jak kiedyś się kłóciłem z dźwigiem z potrzebą. Takie rzeczy robi się przy pomocy nadajnika radiowego, którego trzymasz w ręku po prostu, tak?
Ale
i tutaj żaden argument... Ja wiem, że zaraz podasz argument zasięgu. Nie. Drony co jest podstawowym problemem w dronie? Podstawowym problemem w dronie jest użyteczna długość lotu w takim dronie. To jest podstawowy problem, tak? Bo w drony elektryczne latają 5 do 20 minut, tylko taki 20-minutowy to ma udźwig praktycznie zerowy. No można tam kamerkę jakąś zainstalować, powiedzmy, że do wizualizacji czy do skanowania terenu ci można przydać. Drony policyjne z napędem paliwowym, takim na paliwo płynne, potrafią latać godzinę, półtorej, tak?
Słuchaj,
się
spoko.
Tutaj dobija ktoś do mnie.
Spoko. No to może jeszcze cię zrzucę, bo tu się dobijał Zenon etap. Okej, okay. Nie chcę się dalej tego
okay,
ciągnąć.
Dobra, dobra,
ale no,
dobra.
Dzięki wielkie. Na razie. Hej.
Hej.
A słuchajcie, jeszcze nie ogarniałem konferencji za dobrze. Widziałem, że Zenon, jeżeli chcesz, to zadzwoń jeszcze raz, chociaż ja będę za chwilę schodził. W sumie to już powinienem schodzić. Słuchajcie, to była luźna strona mapy. Mój test nadawania na YouTubie. Wpadłem tylko na chwilę. O, czekajcie, Zenon. No cześć, Zenon.
Jakbyś konferencję sobie przećwiczył z nami.
Tak myślałem, ale coś mi nie szło. Jezus, kurde, Zbawiciel.
Po to dzwonię przede wszystkim. Prawy górny róg, masz taki plusik, nie? Jak zobaczysz, teraz zapadasz na głównym oknie, jest mój awatar. Jak ruszysz nad tym, hovera zrobisz, no to obok mojego awatara będzie chłopek z plusikiem.
Tak widzę, jest add people to the call. Tak, no jest. No i próbowałem cię dodać, ale jakoś mi to nie wyszło. Nie wiem, kogo mogę dodać.
Weźmy Etama, jest, niech będzie.
Ale
za pewność.
Etama ktoś zadzwonił.
No ja daję tam i dodaj naciskiem, zobaczymy, co się stanie. I teraz powinno niego dzwonić. Nie wiem, czy widzisz, ale że dzwoni u mnie przynajmniej.
Ale nie widzę jeszcze, nie widzę Etama. Nie, chyba się nie pojawił. Ale szczerze mówiąc, ja bym nie chciałbym robić afterowych audycji, przynajmniej teraz.
Nie, chodzi o techniczne możliwości, dlatego się tak dobijałem, żebyś to sobie przećwiczył.
Wiesz co, przecież spróbuję dodać, czy zgadzasz się, żebym dodał Kunrada, czy nie chcesz, żebym dawał Kunrada?
Ja tak, dodaj.
Czyli to Kunrad jest tutaj, dzwoni. Gdzie jest Kunrad? Na spas. O, dodajmy, no dobra, dodaję Kunrada. Halo, halo, Kunradzie, czy jesteś z nami? Chyba nie. Aha, dzwoni do niego. No jest.
Melduję się do audycji. Dzień dobry. Dobry
wieczór tobie chyba, tak?
Dobrej nocy tobie.
Dobrej, to mnie to już niedługo rano.
Zerknąć na wyrównanie głośności. Jesteś na miksie czy na czym? Jaki masz program do nadawania?
Ja, mówisz o mnie czy o Kunradzie?
O tobie.
Ja teraz do nadawania, kochany, mam program, który się nazywa... O, jaku BAT. I nadaję z BAT.
To jest ograniczone narzędzie.
Natomiast na YouTubie nadaję przez OBS-a. Także nie wiem, czy mnie słychać źle, czy dobrze.
Jesteś na streamie, no to musisz popatrzeć, żeby wiesz, żeby jak to potrzeba mówił, żeby rzadko...
Przepraszam.
Dobrze, nie, dajmy głos Konradowi. Konrad, wchodź.
Przepraszam, OBS-em tego chyba nie zrobisz, musiałbyś wejść na stronę do nadawania live na YouTubie i tam zmienić tytuł tej audycji. W tytule po prostu...
Nie chodzi o tytuł, chodzi o to, że nas nierówno słychać.
Wiem, ale wszyscy wiemy od początku, że jest niewłaściwy tytuł audycji i nie wiedział, jak to zmienić, więc OBS tego nie robi, tylko to robi już sama strona na YouTubie. Live streaming.
Okej, okay, no muszę pogadać z potrzebą, że mi dał wejść tam. Słuchajcie, bo robimy bardzo afterowo teraz. Kudra, ty się chciałeś odnieść trochę do tego, co ja mówiłem o socjalizmie na początku.
Tak, cieszę się w ogóle, że wszedłeś tutaj, bo zdaje się, że masz poważne, mocne poglądy prokapitalistyczne i doświadczyłeś socjalizmu skandynawskiego i tak dalej. I masz, z tego co słyszałem, negatywne opinie na ten temat, masz argumenty. Także ja cieszyłbym się, gdybym mógł kontrować cię i podawać argumenty innego punktu widzenia, ale taki Kurek Kamiński, ty to, a ja to i może coś ciekawego by z tego wyszło. I na przykład skontruję cię co do Fiata 126P, który jest dla mnie wspaniałym samochodem i oczywiście ty masz rację, tak, że jest niebezpieczny tego, ale to jest samochód lekki, tani, prosty, chyba nawet można powiedzieć trwały, ale tego nie jestem pewien, bo niektórzy mówili, że im rdzewiały tam podłogi czy coś. Ja uczyłem się jeździć samochodami właśnie w tym samochodzie. Mało elektroniki, po prostu to był samochód na warunki, nie wiem, biednego socjalizmu, komunizmu polskiego i tak miało być. A to, że jest niebezpieczny, słuchaj, kiedyś przez wieki ludzie jeździli konno, się poruszali nie obudowanym samochodem, mały Fiat 126P, tylko konno i się zabijali, spadali z konia, koń ich kopnął, coś tamtego, gałąź uderzyła ich w głowę i mimo to nikt nie narzekał, że konie są niebezpieczne, tego nie możemy nimi jeździć, musimy wymyślić coś innego.
Po prostu
jeździmy, przepraszam, jeździmy tym, na co nas stać i co jest ekologicznie bardziej znośne dla środowiska niż rozbudowane SUVy 4x4.
Podobno dorożki w Austrii mają takie specjalne przechwytywacze wycieków paliwa, czyli końskich kup. No, bo w Polsce to się zdarza, w Krakowie kto był, ten widział, nie? Że czasami się paliwo wyleje z konia.
Ale ja widziałem te przechwytywacze w Krakowie na przykład. Były, tak. Ale tak, widziałem to.
No, to dawno temu byłem świadkiem, jak nie było przechwytywacza.
Ale mogę skontrować to, co powiedział Kunrad, bo Kunrad ma rację. To był samochód na miarę naszych możliwości, taki miś lat 70. Tylko, że nasze możliwości były o wiele mniejsze niż Zachodu, czy nawet mniejsze niż Jugosławii, dlatego, że u nas panował siermiężny, sowiecki, socjalizm realny, zwany również komunizmem. Chociaż to, czy to był komunizm, czy nie, czy socjalizm, nie wiem, nie chcę mi się o tym myśleć, bo nie jestem teoretykiem socjalizmu. Ale to był problem taki, że na taki nas było stać, bo niestety byliśmy biednym krajem, który się słabo rozwijał. Na tym polegał problem.
Nie zastanawiam, na ile realnie.
Ale tak, wiesz co, to ja ci skontruję, że to nie jest wina socjalizmu czy kapitalizmu, jakbyś chętnie ty, a na pewno inni chcieli sugerować. Przed wojną drugą światową Polska nie miała socjalizmu, tylko miała, zresztą mniejsza o to, w każdym razie miała kapitalizm, a ludzie chodzili boso. W ogóle nie mieli. Jeden samochód to miał dziedzic. To obejrzyjcie sobie film, powiedzmy tam doktor, jaki tam, Wilczur, czy coś takiego. I tam jest pokazane, że motocyklem, nawet nie samochodem, tylko motocyklem się poruszał syn dziedzica, tak? I tak dalej. A cała reszta chodziła pieszo, furmankami, dorożkami. Kolej była rewolucją, że ludzie mogli się przemieszczać szybciej zbiorowym transportem. W związku z tym wprowadzenie samochodu do Polski w latach 70., poczekaj, ile to by było? Wojna, 50., 60., 30 lat po wojnie, tak? jedynie po straszliwej niszczycielskiej wojnie było ogromnym postępem i nie powinniśmy aż tak bardzo na to narzekać.
Okej, okay, ale jednak rozwijaliśmy się wolniej niż Zachód, a problem polegał na tym, że druga RP była zacofana, to prawda, dlatego że ona powstała ze sklejenia trzech części, które były pod zaborami, które były zawsze niedorozwinięte i tak dalej.
Bierzesz pod uwagę, że prawie wszystko było rozpieprzone do cna?
No właśnie.
Bierzesz to pod uwagę? Bierzesz, tak? Bo to jest dosyć istotne, nie? Jednak ten nacisk gospodarczy w PRL-u poszedł na służbę zdrowia, która zlikwidowała gruźlicę. Nie możemy tego odmówić socjalizmowi. To się w Stanach nie udało do dzisiaj.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz,
zlikwidowała gruźlicę i dała mieszkania, a to jest niemały wyczyn, bo po prostu nie było gdzie mieszkać. Słuchaj, w latach 70. jeszcze były w Sosnowcu lepianki.
O. To ja dodam jeszcze do tego, że socjalistyczna Polska, komunistyczna, powojenna, nie wiem, PRL, o, nazywajmy PRL, kładł nacisk nie tyle na budowę autostrad, samochodów, tak jak to się działo w zachodniej Europie, która nie była aż tak zniszczona przez wojnę, tylko na uczenie, jak to się mówi, alfabetyzację, uczenie pisania, czytania dorosłą populację Polski i elektryfikację, żeby zamiast lampki naftowej we wsi w ogóle się żarówka mogła zaświecić. Także to była skala problemów Polski, Gomułki, a nawet bym powiedział już pierwszego Gierka, bo ja pamiętam, jak ja mieszkałem na wsi, to myśmy nie mieli w ogóle telewizora, chodziliśmy do sąsiada zobaczyć audycje w telewizji, czy show, jak to się mówi, widowisko w telewizji. Więc nagle my narzekamy, że nie mieliśmy samochodów, które były bezpieczne, tak jak na Zachodzie i tak dalej. Na Zachodzie też było dziadostwo. Zobaczcie sobie tą francuski samochód, który zmotoryzował Francję, ten Citroen Kaczka, czy jak to nam... To przecież jak spojrzymy na to dzisiaj, to mały Fiat wydaje się zupełnie zgrabny.
No ale Citroen 2CV to było lata 40-50.
Który kraj z zachodu był...
Ale tak? On jeździł przez kilka dekad po Francji.
Dobra, bo odpływacie. Który kraj był tak zniszczony jak Polska? Równie zniszczony jak Polska. Rosja, ale z zachodu. Który kraj z zachodu był tak do cna, do zera, przejechany zarówno, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i jeżeli chodzi o siły ludzkie, że tak powiem.
Ale wiesz co, ja chcę tu powiedzieć Zenon, że się zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej i teraz też się zgadzam, że Polska się odbudowywała, ale wszyscy winią za to wszystko komunizm, socjalizm, ale ciekawi mnie, jakby sobie kapitalistyczna Polska poradziła po wojnie. Być może troszkę lepiej, ale tak samo musiałaby te same problemy rozwiązywać.
Problemem komunizmu był też drenaż, nie? W dużej mierze imperializm. Pytanie, czy tego imperializmu by nie było, gdyby tu była zachodnia strefa wpływów, bo uran jest prawie do zera wyczerpany, przynajmniej te takie łatwe i oficjalne źródła są wyczerpane do zera przez Rosjan. Do tego jeszcze pamiętam sytuację, jak w latach 90. w warsztacie w Tarnowskich Górach u mojego dziadka wspominali, jak sobie jechali do Moskwy czy do Petersburga i patrzą, a tam z Tarnowskich Gór albo z piekar było masło, i wiesz, i to masło było na dworcu do kupienia, ale tego samego masła nie było do kupienia wtedy, jak oni tam jeździli w Tarnowskich Górach czy w piekarach. Nie było.
Panowie, przepraszam, muszę się wam wciąć. Słuchajcie, zrobimy jeszcze audycję Flame Socjalizm kontra Kapitalizm. Zrobimy taką. Ale ja, słuchajcie, przepraszam, że tak powiem, ale musimy kończyć na teraz, dlatego że u mnie jest pół do trzeciej w nocy, a ta audycja ma być tylko testowa. Cieszę się, że pogadaliście sobie chociaż przez chwilę.
To bardzo wczesna pora jak na...
Słuchaj, dobra, to technicznie jeszcze, technicznie.
Pół do trzeciej to bardzo wczesna pora jak na polskie werbunki tutaj.
Wychodzi na ten bat u ciebie nie zdaje egzaminu, bo na streamie jest słabo, ten OBS jako tako sobie radzi i musisz po prostu, no ja bym sugerował przesiadkę na miksa. Będziesz widział lepiej, jakie są gajne i wszystko, jak to śmiga, jak gadasz ty, jak gada, wiesz... Jak gada dzwonnik,
po prostu weź mix, tam MI2X albo 3X, spróbuj ten program i tyle, nie? Poradzisz sobie. Bo krawiec akurat ma takie środowisko, w którym to działa w miarę. U ciebie
ale widocznie... Tu się z tą nie zgodzę. Ja kiedyś parę lat temu nadawałem na but i on właśnie, ceniłem go za jego prostotę. Tam jest niewiele, co być może mało kontroli, ale po prostu włączasz, ustawiasz tytuły i nadajesz i zapominasz o tym. A skomplikowanie to zajmie więcej czasu. Ja na przykład nie poradziłem sobie z miksem. Jest tak skomplikowany, rozbudowany, że miałem trudności. Także no. Może to jest kwestia łączności, jakichś połączeń. Może zainstaluj, reinstaluj tego buta. Może
jeżeli zapisuję tą audycję teraz, to sobie sam odsłuchasz, czy faktycznie te różnice są takie, czy to może wynika z tego, że ty masz słabe połączenie z internetem.
Tak,
nie?
Tak
ja zapisuję to.
Słuchaj. Ja dziękuję, polecam. Ja polecam się do kolejnych programów, do debaty Socjalizm Kapitalizm. Byłem bardzo poruszany debatą Rafała Wosia ze Sławomirem Mencenem i tam bardzo wiele rzeczy kompletnie źle omówili, więc ja bym chciał to naprawić, więc chętnie bym się zgłaszał do twojej audycji. Pozdrawiam i dobrej
Konradzie, jutro o 21:00 będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. Dzięki wielkie, dzięki. Trzymaj się, Konradzie. Na razie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. No,
tyle. Słuchaj, zobaczysz, co tam.
No. Tak, ja to muszę ogarnąć. Wiesz, no ja do jutra tego nie ogarnę. Jutro jeszcze będę leciał na bacie, zobaczymy dalej. U mnie jest, no właśnie, w pracy i w nocy.
Niech ci bajt albo krawiec hostują.
Szczerze mówiąc, wolałbym to sam hostować, dlatego że nie chcę tego zwalać na innych, nie chcę, żeby mnie ktoś niańczył, nie chcę być problemem, a i potem chcę to samemu ogarnąć. No jeszcze jutro idę do roboty, tam do popołudnia, a potem muszę wstać o 4:00, żeby zacząć nadawać. Także trochę jestem krótki w czasie, jak to się mówi, short in time. Słuchaj, dzięki ze mną za telefon. Do następnego razu, trzymaj się.
No, ja się znajdź sobie go. Dzięki, cześć, hej.
Dzięki, na razie, hej. Słuchajcie, to była audycja z luźnej strony mapy, testowa, jak idzie nadawanie na YouTubie Nocnego Radia. Mam nadzieję, że mnie krawiec mi nie umyje głowy za to, że wszedłem trochę bez pozwolenia tutaj. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.